Kochani, jeszcze nie tak dawno lekarze uważali ją za samo zło. Dzisiaj ich poglądy zaczynają się zmieniać, bo okazuje się, że jej brak grozi utratą zdrowia. W XIV wieku jej wartość była tak duża, że używano jej nawet jako środka płatniczego, nazywając ją białym złotem. Ci z was, którzy byli tydzień temu, domyślają się, bo tak to zostało powiedziane przeze mnie, że dzisiaj będę mówił o soli jako kontynuacji tego, co było tydzień temu, kiedy w kontekście i całego tematu naszego nabożeństwa skupiałem się na światłości dzisiaj. Natomiast chcę skupić się nad pierwszym zdaniem wypowiedzianym przez Pana Jezusa. Wy jesteście solą tego świata. Jesteście solą tego świata. To zapisane jest w Mateuszu w 5 rozdziale 13 wierszu. Jezus mówi, wy jesteście. Stwierdza pewien fakt. Czy wiedział, że ci, którzy go słuchają, mają takie oddziaływanie? Czy było to pewne polecenie, pewne życzenie, że mają być? Kochani, to, co Pan Jezus powiedział, odnosi się w doskonały sposób do każdego z nas. Jeżeli rzeczywiście tam, gdzie jesteśmy solą, będę mówił więcej, co to znaczy? To potrzebujemy takiej zachęty, potrzebujemy takiego utwierdzania się, potrzebujemy odkrywania, że to jest zasadne. Jeżeli natomiast Pan Jezus mówi, wy jesteście, a my nie jesteśmy, to słowo jest skierowane w tym celu, żeby nas pobudzić. Czas jest krótki. Ja nie mówię o globalnym pojęciu czasu, że Pan Jezus w każdej chwili może przyjść, ale nasz czas jest krótki. Kwestia naszego oddziaływania na ludzi, wykorzystywania czasu. A więc jeżeli faktycznie ci z nas, którzy jesteście tu w kościele, którzy jesteście na łączach internetowych, ci z was, którzy słuchacie nas w Radio CCM, jeżeli możesz powiedzieć szczerze w oparciu o twoje doświadczenia, w oparciu o szczerość, jaką reprezentujesz, że starasz się być solą, to możesz Bogu dziękować i możesz prosić, żeby to jeszcze w większym stopniu miało miejsce. Natomiast jeżeli wiesz dobrze, że masz pewien potencjał i zostajesz tylko na tym etapie świadomości tego potencjału i nie wykorzystujesz tego, żeby być solą, to słowo jest do ciebie, żeby cię zmobilizowało, pobudziło. Kochany Ojcze, ty znasz najlepiej nasze serca. Ty wiesz najlepiej, w jaki sposób to, co powiedziałeś, Panie Jezu, w czasie kazania na górze, jest realnością, jest rzeczywistością w naszym życiu. Czy jesteśmy tymi, którzy mają być solą dla tego świata? Czy w dalszym ciągu jest to coś przed nami? Albo może korzystamy z tego bardzo sporadycznie? Prosimy, abyś się dotykał naszych serc, Panie, abyś nas pobudzał, zachęcał, mobilizował. Ale przede wszystkim byśmy mogli odczuć Twoją obecność. Prosimy o oczyszczenie z tego wszystkiego, co nie przeszkadza nam się skupić. Panie, jeżeli są jakieś grzechy niewyznane, chcemy teraz to przynieść przed Twój krzyż. Proszę Cię, abyś zabrał to wszystko. I abyś Ty sam mógł docierać do najbardziej skrytych skrawków naszego serca, naszego sumienia, naszych myśli. Chcemy się poddać pod Twoje działanie w Duchu Świętym. A modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen. Wy jesteście solą ziemi. Dziwne słowa. Komplement? Może nie do końca. Myślę, że niezależnie od współczesności, każda żona bardzo dobrze się czuje, kiedy może i mówi, mój skarbie, jesteś moim skarbem. Kochany Panie, powiedzieli wam ostatnio to wasi mężowie? Tak? Czy na tej zasadzie on na pewno to chciał powiedzieć, ale tego w sposób werbalny, nie wyartykułował. Może jesteśmy złotem, coś takiego by pasowało bardziej. To stanowi o wartości. Albo kwestia brylantu. Ale Jezus mówi, wy jesteście solą. Oczekiwalibyśmy chyba bardziej wyszukanego porównania. Kochani, myślę, że każdy z nas jest świadom, że żyjemy w czasach, w których liczy się robienie wrażenia na innych. Umiejętność imponowania innym. Liczy się umiejętność sprzedania siebie, to co umiemy. Przynajmniej mówimy, że to umiemy. Bardzo często kobiety wierzą, że stosowanie właśnie tego nie innego kremu sprawi, że skóra na zawsze będzie wyzwolona od przekleństwa, jakim nie tylko dla kobiet jest słowo, którego raczej byśmy używać nie chcieli, przynajmniej przekraczając pewien wiek, słowo, które brzmi zmarszczki. Wierzymy, że ktoś nam coś powiedział w sposób sugestywny. Zażywamy, bardzo często kobiety do mężów, potem przejdę, takie, a nie inne suplementy diety, bo wmówiono nam, że przecież one sprawią, że nasza figura, czyli wasza figura, będzie zawsze wzbudzała podziw, skupiała uwagę mężczyzn, którzy mijają was na ulicy, i zazdrość innych kobiet. My, mężczyźni, wiemy, że jak będziemy się pakować, jak będziemy mieli wykształtowaną klatę czy jakiś sześciopak, to będzie powodowało, że kobiety zazdrosnym okiem będą patrzyły za nami. Chcemy się dobrze prezentować. Chcemy wzbudzać podziw. Dlatego tak wielki nacisk kładzie się dzisiaj na robieniu wrażenia. Ale wrażenie ma to do siebie, że jest uczuciem krótkotrwałym i bardzo często jest weryfikowane przez rzeczywistość, przez praktykę. I okazuje się nieraz, że to, co na zewnątrz, to, co wygląda wspaniale, co wzbudza podziw i zazdrość ludzi, to całe piękne opakowanie tak naprawdę jest puste w środku. W życiu jest tak, że ludzie nie będą pamiętali naszego wyglądu. No chyba, że damy sobie na nagrobku zdjęcie swoje zrobić, ale czas ma to do siebie i promienie słońca, że z tego zdjęcia po latach nic nie zostaje. Ludzie nie będą pamiętać, jak będziemy wyglądać. Natomiast będą pamiętać, pozostanie w pamięci to, jakimi byliśmy ludźmi. Co po sobie jako spuścizny naszego życia pozostawiliśmy. Jaki wpływ mieliśmy na innych. To będą pamiętać. Ludzie nie pamiętają, jak wyglądał Pan Jezus. Natomiast pamiętają, co On mówił. Jaki wpływ pozostawił po sobie. Jakie piętno wywarł na historii całego świata. Wy jesteście solą ziemi. Czy Jezus do końca przemyślał swoje słowa? Czy nie stać go było na bardziej wysublimowane porównanie, na prawdziwy komplement? Ale bez względu na to, co myślimy na ten temat stwierdzenia Pana Jezusa, wy jesteście solą ziemi, słowa te nie były ani przypadkowe, ani nieprzemyślane, ale zawierają one wspaniałe przesłanie odnośnie tego, jakimi na świecie powinni być ludzie, którzy naśladują Chrystusa. Jakimi na świecie powinni być Chrystusowi? Wiecie, coraz częściej skłaniam się ku temu, żeby używać tego określenia Chrystusowi, a nie chrześcijanie. Wiecie dlaczego? Bo słowo chrześcijanin już jest rozmyte. I w to słowo chrześcijanin człowiek jest w stanie wpakować wszystko. Chrystusowy, myślę, zawęża to znaczenie. Aczkolwiek możemy go potraktować jako synonim. Wspaniałe przesłanie odnośnie tego, jakimi na świecie powinni być Chrystusowie. Czyli jakimi na świecie powinien być każdy z was, siedzących na górze, siedzących na dole, ja, słuchających. Jaki powinieneś być w kontekście jesteś solą ziemi? Wypowiedź Pana Jezusa. W starożytności sól ceniono bardzo wysoko. Grecy nazywali ją boską, a Rzymianie mówili nic bardziej użytecznego niż słońce i sól. W czym przejawiała się ta wyjątkowość? Czy w zewnętrznym wyglądzie, który raczej jest niepozorny i nie powala? Czy raczej we właściwościach, w możliwościach oddziaływania, w znaczeniu jej użyteczności? Życie pokazuje, że nie zawsze to, co cenne w oczach ludzi, co skupia uwagę innych, czego posiadanie jest przedmiotem marzeń i pragnień, stanowi praktycznie o prawdziwej wartości. Kochani, jeżeli idziemy za Panem Jezusem, bo jeżeli nie idziemy, to jest nam wszystko obojętne. Jeżeli natomiast idziemy za Chrystusem, jeżeli naprawdę nam zależy na relacji z Nim, jeżeli naprawdę zależy nam na innych ludziach, to powinniśmy być świadomi, że celem naszego życia nie jest, po pierwsze, ani wzbudzanie podziwu u innych, że celem mojego i twojego życia nie jest robienie dobrego wrażenia na innych, że celem naszego życia nie jest skupianie uwagi na sobie, lecz celem mojego i twojego życia jest bycie użytecznymi w znaczeniu oddziaływania na środowisko, w którym dane jest nam żyć. Oczywiście, powiemy, nie mamy przełożenia na pewne rzeczy, które dzieją się poza Wisłą, które dzieją się globalnie, nie mamy przełożenia. I bardzo często wychodzimy z tego założenia, że jeżeli nie mamy przełożenia na to, co globalne, dajemy sobie spokój w kwestiach, w których mamy jednak coś do powiedzenia. Kochani, takimi wartościami, gdy chodzi o użyteczność i codzienne zastosowanie, oddziaływanie, charakteryzuje się ten niepozorny minerał, jakim jest sól. Niepozorny. Prawie nic nie kosztuje. Bez wartości. A wyobrażacie sobie życie i świat bez soli? Raz było zarządzenie, pani minister, która się wycofała z tego, że stołówki szkolne nie powinny stosować soli. I widzielibyście te talerze oddawane przez dzieci zupą bez soli. Ja nie mówię z kilogram soli na litr zupy, ale nawet brak odrobiny tego minerału powodował, że coś było nie do zjedzenia. Być może ktoś z was, będąc w szpitalu, miał dietę bezsolną i chyba siłą woli trzeba było jeść te posiłki, bo ochoty na to żadnej nie było, bo to było totalnie bez smaku. Wyobrażacie sobie życie bez soli? Co więc przemawia na korzyść soli? Co powoduje, że Pan Jezus w sposób przemyślany, patrząc na wiele ludzi, mając świadomość, jakie oni z kolei mogą mieć oddziaływanie na pozostałych, wypowiada słowa, wy jesteście solą ziemi. Nie mówi, wy jesteście brylantami tego świata, wy jesteście złotem tego świata, wy jesteście skarbami tego świata. Nie. Nie mówi o tym, co cieszy oko, co powoduje złudną wartość, jeżeli to mam. Ale Jezus mówi o rzeczach zupełnie ostatnich, której nie podjęlibyśmy, jeżeli zastanawialibyśmy się, do czego porównać nasze życie albo czym mamy być. Wy jesteście solą. Co więc przemawia na korzyść soli? Kilka rzeczy. I jeżeli będę chciał wspomnieć o tych kilku rzeczach, nie odkrywam Ameryki. Mówię o rzeczach zupełnie oczywistych. Chciejmy, słuchając tego wszystkiego, doszukać się, czy te cechy charakteryzują moje i twoje życie. Jeżeli Jezus mówi, jesteś solą, a więc te elementy, które sprawiają, że ta sól jest czymś szczególnym, czy to charakteryzuje moje i twoje życie, nie w niedzielę, ale na co dzień. Pierwsza rzecz, czystość. Niewątpliwie jej połyskująca biel nasuwać może takie skojarzenia. W czasach, w których żył Pan Jezus, mówiono, że sól jest czymś najczystszym, ponieważ pochodzi on od najczystszych rzeczy, to jest od słońca i morza. W wierzeniach Rzymian i Greków sól składano Bogom jako najprostszą ofiarę. W kulcie ofiarniczym Żydów również ona występowała. Jeżeli więc według Jezusa mamy być solą ziemi, to znaczy, że mamy być przykładem czystości w swojej codzienności. Żyjemy w świecie, kiedy normy coraz bardziej się obniża. Coraz bardziej. Za ogólnym przyzwoleniem. Na przestrzeni lat tak bardzo obniżyły się wszelkie normy moralne, podejście do uczciwości, pilności, jakości pracy, sumienności, rzetelności. Jako człowiek Chrystusa powinienem stawiać sobie wysokie normy, jeżeli chodzi o moje morale, jeżeli chodzi o moją etykę życia, jeżeli chodzi o moje podejście do obowiązków, do codzienności. Jeżeli chodzi o kwestię uczciwości, rzetelności, traktowania innych ludzi. Paweł pisze, nie używajcie nieprzyzwoitych wyrazów, wypowiadajcie tylko słowa dobre, które mogą pomóc ludziom, z którymi się stykacie i przynieść im błogosławieństwo. A Piotr w pierwszym liście pisze, zważajcie na swoje postępowanie, żyjąc wśród niewierzących, bo choć często mają o was złe zdanie, oczerniają was, widząc wasze dobre zachowanie, nawrócą się też do Boga i będą Go chwalić. Co jest punktem odniesienia, gdy chodzi o kwestie dobrego zachowania, normy moralne, które człowiek ustanawia? Co kilka lat się zmieniają. czy normy moralne, które Bóg ustanowił w kontekście czystości. Czy nawet, jeżeli jest to niepopularne, jeżeli wręcz jestem wyśmiewany, ważniejsze dla mnie jest to, co Bóg ustanowił w kontekście czystości życia. Jeżeli mam być solą, to pierwsza rzecz to jest kwestia czystości. Czystość. To, czym żyję, ma wpływ na to, jakim człowiekiem się staję. To, czym karmię swoje oczy, swój umysł, ma przełożenie na to, jak się zachowuję. Czystość. Druga rzecz. Kiedy Pan Jezus mówił o soli, myślę, że miał na myśli pewien element, który ma wymiar konserwacji. Sól konserwuje. W starożytności sól była najbardziej rozpowszechnionym środkiem konserwującym, chroniącym od zepsucia. Wiemy, że wtedy lodówek nie było ani zamrażarek. Używano jej dla zabezpieczenia różnych substancji, szczególnie mięsa, przed psuciem się i przed gniciem. Sól zabezpiecza, działa antyseptycznie. W Biblii mamy wiele przykładów potwierdzających tego rodzaju działanie soli. Ezechiel wspomina o pewnym żydowskim zwyczaju nacierania noworodków solą. To jest 16 rozdział proroctwa Ezechiela. I według wszelkiego prawdopodobieństwa nie praktykowano tego ze względu na czystość rytualną, lecz ze względów higienicznych. Już wówczas rozumiano, że jeśli u progu życia zostałaby zaniedbana higiena, rezultatem tego mogłaby być choroba czy śmierć. Księga Sędziów, aczkolwiek tam jest troszeczkę w innym znaczeniu, czytamy, że Abimelech po pokonaniu miasta Sychem zrównał miasto z ziemią i posypał to miejsce solą. To jest 9 rozdział Księgi Sędziów. Użycie soli było symbolem, a być może i skutecznym środkiem, wtedy jednak w bardzo znacznych ilościach, by ziemia pozostała nieużytkiem na przyszłość. Ale jakie to ma przełożenie na nasz język? W oparciu o Księgę Sędziów można było powiedzieć tak, że nasze postępowanie, nasze życie, nasze zachowanie ma mieć odkażający wpływ na środowisko, w którym jesteśmy. Mamy wokół siebie ludzi, w towarzystwie których jakoś łatwiej nam być lepszym. Prawda? Macie takich ludzi? Którzy jakby poprzeczkę podnoszą do góry i automatycznie powodują, że my również idziemy do góry. Łatwiej nam być lepszym. Ale mamy w swoich środowiskach ludzi, przy których tak naprawdę łatwo nam obniżyć swój poziom i dostosować się do nich. I niejako oni nam narzucają swój sposób rozumowania, swój sposób wysławiania się, postępowania i zachowania. Człowiek Chrystusa powinien być osobą, która ma odkażający wpływ na otoczenie, w którym się znajduje. Powinien być kimś, kogo obecność likwiduje zepsucie. Ktoś to wyraził takimi słowami. Jezus powiedział nam, byśmy byli rybakami ludzi, a nie płetwonurkami. Mamy żyć w tym świecie, wydawać świadectwo, nie mamy ukrywać się pod powierzchnią. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli będę starał się mieć odkażający wpływ na środowisko, w którym jestem tu w Malince, to nie będzie to miało przełożenia globalnego na środowisko wszystkich tych, którzy żyją w moim kraju. Ale wyobraźcie sobie, oczywiście ktoś może powiedzieć, to jest utopia, ale wyobraźcie sobie, marzenia nic nie kosztują, prawda? Mogę sobie zamarzyć pojechać na Tahiti, to mnie nic nie kosztuje. Jeżeli natomiast miałbym kupić bilet, no to już są koszty. Marzenia nic nie kosztują. Wyobraźcie sobie. Tak jak tu jesteśmy. Ilu nas tu jest? 150? Ilu was jest przy komputerze? 800? To już mamy 950. Ilu nas słyszy w radio? Dajmy 20 tysięcy. To mamy prawie 21 tysięcy ludzi. Wyobraźcie sobie, że teraz tych 21 tysięcy ludzi zaczyna od człowieka, od osób, z którymi się stykamy, w kontekście odkażającego działania, gdy idzie o oddziaływanie, przeciwdziałanie zepsuciu. Wyobraźcie sobie. Oczywiście to jest utopia. I teraz, jeżeli my oddziałujemy, aczkolwiek może nie do końca, na tych ludzi, którzy z kolei oddziałują na innych ludzi, i ten okrąg zaczyna się poszerzać, jeżeli uważasz, że ty sam nic nie jesteś w stanie zrobić, nawet jeżeli weźmiemy tylko hipotetyczne możliwości, odkażający wpływ na tych, z którymi jesteśmy. Czy rzeczywiście jesteśmy tymi, którzy konserwują i mają działanie odkażające. Kolejna rzecz. Dlaczego Pan Jezus użył akurat tego określenia, mówiąc, wy jesteście solą? Sól ma dodawać smak. Według oksfordzkiego słownika języka angielskiego jedno ze znaczeń słowa przyprawić brzmi nadać smak. Czyli jeżeli jestem człowiekiem Chrystusa, powinienem nadawać smak. Niestety często uważa się, że chrześcijaństwo to coś zupełnie odwrotnego i wielu jest zdania, że chrześcijaństwo, relacja z Bogiem tak naprawdę pozbawia życia smaku. Ludzie uważają, że Bóg pozbawia radości życia, że narzuca ciężkie jarzmo, a człowiek wierzący to taki ponurak, taki smutas. I muszę wam powiedzieć, że szczególnie kiedy chodzi o to ostatnie, to zgodziłbym się z tym, bo nieraz tak patrzę na wierzących ludzi i mają zero możliwość przekonywania mnie, mówiąc, jaki jestem szczęśliwy. Oj, jaki ja jestem szczęśliwy. Nic, tylko dać mu chusteczkę, bo za chwilę się rozpłaczę. Oczywiście mamy swoje powody nieraz, żeby nie komunikować pewnej radości, ale radość, kwestia szczęścia, to są elementy, które występują w naszym życiu bez względu na okoliczności, w których się znajdujemy. Bo źródło tych stanów nie wiąże się z tego, co nas otacza, ale wiąże się bezpośrednio z osobą Jezusa i z Niego wypływa. Życie jest trudne i coraz bardziej skomplikowane. Daje nam w kość i to tak, że często na nic nie mamy ochoty i mamy wszystkiego serdecznie dosyć. Ale człowiek Chrystusa, czyli Chrystusowiec, szczególnie dzisiaj w tym zepsutym, narzekającym społeczeństwie, ma tak wielkie pole do popisu w kontekście nadawania temu trudnemu życiu właściwego smaku i zwracanie uwagi na tego, kto jako jedyny temu życiu może nadać sens i właściwą jakość. To może być dla nas przykładem? Oczywiście Pan Jezus. Jeżeli popatrzylibyśmy na koleje Jego życia, na sytuacje, w których się znajdował, kiedy swoją obecnością podnosił na duchu innych ludzi, kiedy nadawał właściwy sens życiu, kiedy oczywiście odmienne zdanie na Jego temat mieli ci, którzy za Nim nie poszli, którzy Go krytykowali, lecz oni nie mogli nawet zaprzeczyć, że w Nim jest coś. Coś, co sprawiało, że ludzie też chcieli być tacy jak On. A przecież Jezus miał swoje powody do narzekania. My mamy swoje powody do narzekania i bardzo często korzystamy z przysługującego nam prawa narzekania. Ale czy to narzekanie cokolwiek wniesie i zmieni? Po pierwsze, czy cokolwiek zmieni, czy cokolwiek wniesie? Nie. Im więcej będziemy narzekać, tym bardziej będziemy zdegustowani, będziemy tym bardziej mieli nos na kwiętę spuszczony. Im więcej narzekania, no chyba, że potraktujemy to jako polską przywarę narodową, jako jedną z cech charakteryzujących nas Polaków. 5 minut bez narzekania uważaj za czas stracony. Spotykamy się wszyscy albo w domach rodzinnych, albo na jakichś spotkaniach, albo na przystanku. Od czego zaczynamy rozmowę? Od narzekania. Jest taka pogoda, no jest za ciepło. No, 2 tygodnie temu mogłoby być zimno, no mamy problem powód do narzekania, no bo znowu jest za zimno. Cokolwiek, Panie Boże, byś nie zrobił z pogodą, to zrobisz źle. Zawsze znajdziemy powody do narzekania. Pytanie, czy korzystamy z przysługującego nam prawa do narzekania? Czy jesteśmy w stanie w tym wszystkim wznieść się ponad? Ktoś może powiedzieć, no ale co ja mogę zrobić? No jest tak ciepło, prawda? No mogę narzekać, ale zawsze mogę powiedzieć, ale zawsze może być jeszcze cieplej. Czyli cieszę się z tego, co jest. Bo zawsze może być cieplej. Jest trudno, ale zawsze może być jeszcze trudniej. Myślę, to wszystko zależy od tego, gdzie położymy ciężar i na czym się skupimy. Jezus nadawał życiu smak. Gdziekolwiek się pojawiał, dodawał smaku i ludzie lgnęli do Niego. Angielski pisarz Robert Louis Stevenson, autor między innymi Wyspy Skarbów i Porwany za młodu. Czytaliście te książki kiedyś? Wiecie, o kim mówię? Tak? Sądząc po wyrazie twarzy, nie do końca, ale nie ryzykuję, żeby iść dalej. A więc Robert Louis Stevenson zanotował kiedyś w swoim dzienniczku jako fakt niezwykły. Posłuchajcie. Byłem dzisiaj w kościele i nie odczuwałem przygnębienia. Czujecie? Byłem dzisiaj w kościele i nie odczuwałem przygnębienia. Jakie uczucia towarzyszą ludziom po spotkaniach z nami? Jeżeli ludzie przyjdą tutaj do kościoła, ale jeżeli ludzie przyjdą do kościoła, który my tworzymy w domach, czy mogą też to powiedzieć? Byłem dzisiaj w kościele i wyszedłem totalnie zdołowany. No tak, narzekać to tylko umieją chrześcijanie, wierzący ludzie. Czy też możemy powiedzieć za Stevensonem? Byłem dzisiaj w kościele, nie odczuwam przygnębienia. Kochani, jakiego Boga ludzie w nas widzą, takiego sobie potem wyobrażają, że Bóg taki jest? Czy widzą Boga, który powoduje przygnębienie, zgorzknienie, który sprawia, że mamy stale do wszystkich i o wszystko pretensje i żal? Czy widzą takiego, który nadaje naszemu życiu cel, smak, który sprawia, że ludzie pragną tego samego, bo widzą, że odstajemy od średniej krajowej, że jesteśmy jacyś inni, że pomimo kłopotów, trudności, nieraz przysługującego nam prawa do narzekania, z tego prawa nie korzystamy, ale koncentrujemy się na kimś innym i to nasze życie wygląda inaczej. I to wprowadza do kolejnej cechy, którą możemy znaleźć w soli, jaką jest wzbudzanie pragnienia. Sól wzbudza pragnienie. Czy wzbudzamy w innych pragnienie posiadania tego, co my mamy? Chciałbym żyć tak jak ty. Chciałbym mieć takie podejście do życia jak ty. Chciałbym traktować ludzi tak jak ty. Chciałbym mieć taki pokój bez względu na wszystko, jaki masz ty. Chciałbym mieć taką radość, jaką masz ty. Chciałbym być tak cierpliwy jak ty. Wzbudzanie pragnienia. Wzbudzamy pragnienie w ludziach, którzy do Boga nie należą? Czy też ludzie mówią, jeżeli miałbym być taki jak ty, to już wolę być taki, jaki jestem. Kochani, kolejna jeszcze rzecz, ostatnia, aczkolwiek byłoby ich więcej. Sól jest tak niepozorna, jest tak mała, a na dodatek jej wartość rynkowa dzisiaj jest minimalna, prawie żadna. Podobnie jak sól, czasami wierzący ludzie Chrystusowi uważają, że jesteśmy tak niepozorni, jesteśmy tak mało znaczący. W społeczeństwie nikt nie zwróci na nas uwagi, ludzie tak nas nie widzą. Inni mogą nam wmawiać, że nic nie znaczymy i nic nie zrobimy, nic nie osiągniemy. Na początku kazania postawiłem pytanie, wyobrażacie sobie świat bez soli? Ja sobie nie wyobrażam. No albo musiałbym się przyzwyczaić do diety bezsolnej. Ale nie wiem, jak w ogóle tak można funkcjonować. Jedno ziarenko może nic nie znaczy. Ale jeżeli tych ziarenek jest więcej, to to już ma znaczenie. I myślę, tą taką solniczką jest Kościół. Jeżeli wydaje ci się, że możesz jako samo ziarenko funkcjonować niezależnie, bez społeczności, to powiem ci, że nic nie wniesiesz w życie innych ludzi. Jeżeli natomiast ci, którym wydaje się, że są niepozorni, nic nieznaczący, małe ziarenka. Pamiętacie kiedyś taki film dawno temu w trawie, jak dzieci były małe, oglądałem go. Kiedy w pewnym momencie mrówki się postawiły, a zaczęło się od jednej i potem postawiło się całe mrowisko i później się wszystko zmieniło. Ja nie mówię, że w kupie siła, ale nawet jeżeli w oczach ludzi jesteś niepozorny, ale jeżeli teraz tych kilku, kilkadziesiąt, kilkaset mało znaczących zaczyna oddziaływać na środowisko, to to ma sens. I w tym celu Pan Jezus powiedział, wy jesteście solą ziemi. Wy, czyli każdy z nas. Bóg nigdy w całej historii zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu do realizowania swojej woli nie posłużył się większością. Bóg nigdy nie działał na zasadzie większości. Zawsze było to albo zdecydowanie mniej liczne i słabsze wojska, zdobycie Jerycha albo walka Gedeona z Amalekitami, albo byli to słabi, nic nieznaczący w swoich oczach ludzie, apostołowie. Bo wtedy było wiadomo, że po ludzku rzecz ujmując, sprawa była niemożliwa, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Stąd też to, co mówi Słowo, nie dzięki mocy, ani dzięki sile waszej się to stanie, ale dzięki Duchowi Świętemu, mówi Pan. W wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, albo w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Pan Jezus mówi, wy jesteście solą. To już jest koniec kazania. Podsumowanie. Nie mówi, wy jesteście złotem, żeby mamić. Nie mówi, wy jesteście klejnotami. Wy jesteście solą. Bardzo praktyczne podejście. A więc wszędzie tam, gdzie jesteśmy, mamy być czyści jak sól. Mamy mieć konserwujący wpływ na innych. Zapobiegać zepsuciu lub nie pozwalać na zepsucie w swoim środowisku. Mamy nadawać smak. Mamy wzbudzać pragnienie Jezusa. I wreszcie, pomimo swojej niepozorności czy małej wartości, w Bożych oczach mamy wielką wartość. Ale w tym wszystkim nie możemy zapominać o jednej najważniejszej rzeczy. Te elementy bez osobistej relacji z Chrystusem nie będziemy w stanie ich ani wdrożyć, ani kultywować. Bardzo bliska relacja. A wy jesteście solą, jest konsekwencją tego, kim dla nas jest Jezus. I tego życzę każdemu z was i sobie również. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że powiedziałeś takie słowo i skierowałeś je do ludzi, którzy Cię słuchali. I one nic nie straciły na swojej aktualności. Dziękujemy Ci za zadanie, które nam kładziesz, Panie, za to, że chcesz, abyśmy byli solą, abyśmy byli sami czyści, abyśmy mieli odkażający, konserwujący wpływ na innych, abyśmy nadawali smak, abyśmy wzbudzali pragnienie, a przede wszystkim, Panie, byśmy mieli świadomość, że nawet jeżeli w swoich oczach jesteśmy niepozorni, to w Twoich oczach mamy wielką wartość. Panie, sprawa, byśmy zaczęli od dzisiaj, może od jutra. Tam, gdzie nas stawiasz. Wiem, że to nie będzie łatwe. Może dlatego to nie będzie łatwe, bo nie zawsze wypowiadaliśmy się tak, jakbyś tego oczekiwał. Nie zawsze zajmowaliśmy stanowisko. Ale Panie, pozwól nam przełamywać pewne jakieś bariery, jakieś zahamowania, obawy. I daj rzeczywiście, żebyś miał z naszego życia pożytek i żeby to nasze życie oddawało Tobie chwałę. Chcemy Cię prosić, abyś błogosławił, Panie, społeczność stołu, którą będziemy chcieli przeżywać, abyś dotykał się naszych serc. Chcemy Cię prosić, abyś błogosławił nasze rozejście do domów. Chcemy Cię prosić o nasze domy, nasze rodziny. I Panie, też chcemy przed Twój tron przynieść tych, którzy potrzebują Twoich modlitw, takich bardzo konkretnych, Twojego dotknięcia leczącego. Kiedy, Panie, chcemy Cię prosić o Leszka z Wisły, o Czesława z Malinki, o Grzesia, kiedy, Panie, chcemy prosić Ciebie o Anię z Wisły, o Anię z Krakowa, o Patrycję z Londynu, kiedy, Panie, prosimy Cię o Pana Bogusława, o tych wszystkich, których nie jestem w stanie wymienić imienia, o Emilię, która leży w szpitalu, o Krysię. Panie, dzięki, że jesteś Bogiem, który zna nas wszystkich po imieniu i nawet jeżeli przeoczymy przynoszenie przed Twój tron kogoś, to Ty wiesz, kto potrzebuje Twojej pomocy. Prosimy Cię, Panie, o tych, którzy zmagają się z żałobą, o pocieszenie dla nich. W Twoje ręce chcemy powierzać tych z nas, którzy odwiedzili nas tutaj, abyś błogosławił ich całe życie, Panie, abyś błogosławił społeczności, kościoły, w których funkcjonują. Panie, oddajemy Ci uwielbienie i cześć, a chcemy to czynić przez Jezusa Chrystusa, Ojcze, w mocy Świętego Ducha. Amen.